A ja chciałbym was zainspirować, chciałbym wam coś powiedzieć dzisiaj i wierzę, że Pan użyje swojego słowa, by nas błogosławić. Chciałbym mówić o zwycięstwie. Poproszę baner. To jest mój pomocniczy materiał. To jest taki radosny ludzik, chrześcijanin, który wie, dlaczego zwycięża i wie, dlaczego jest zwycięzcą. Chciałbym, aby ten baner wisiał przez chwilę, nim przejdziemy do pierwszego biblijnego tekstu. Bo dzisiaj w takiej pierwszej części moich rozważań na koniec roku chciałbym was zachęcać w temacie stojąc na zwycięskiej pozycji. I chciałbym, abyśmy tą naszą pozycję zwycięzców odkrywali. Jak to naprawdę jest z tym zwycięstwem i czego ja potrzebuję praktycznie do tego, by zwyciężać. Bo jest prostą sprawą powiedzieć, jesteśmy zwycięzcami, bo jest zapisane, że jesteśmy zwycięzcami. Ale ktoś mnie zapyta, ale jak, bracie? Ja mam tyle trudności, tyle wyzwań i nie radzę sobie. Co ja mam zrobić, żebym mógł zwyciężać? Chciałbym dzisiaj w kilku myślach coś wam pozytywnego przekazać, mówiąc o może trochę niełatwych, niepozytywnych rzeczach, które się nam mogą przydarzać. Bo Bóg jest zawsze dobry i jest zawsze Bogiem pozytywnym. Na początek takie wyznanie, które rozbrzmiewało w moim sercu cały ten tydzień i bardzo się cieszę, że bez konsultacji ktoś wczoraj z usługujących to powiedział w swoim przesłaniu. To zdanie brzmi tak, jak dobrze, że Bóg dostrzega w nas więcej niż my sami. Powtórzę jeszcze raz, jak dobrze, że Bóg dostrzega w nas więcej niż my sami dostrzegamy. Pomyślmy dzisiaj, to jest mój temat, pomyślmy dzisiaj o Bożych ludziach, byli to mężczyźni i kobiety, którzy mimo różnych przeciwności w życiu, bo różne doświadczenia im towarzyszyły, niektórzy z nich przeszli przez straszny ogień. Jaki ogień? Ogień cierpienia. Ale Biblia mówi nam, gdy czytam o tych postaciach, o tych osobowościach, że ci ludzie, mimo przechodzenia przez ogień cierpienia, pozostali na pozycji zwycięzców. Nigdy nie przegrali. Byli ludźmi, którzy pozwolili Bogu, aby ich wypełnił. To jest fundamentalna prawda. Oni po prostu pozwolili Bogu, aby wypełnił ich życie. To jest niezmiernie ważne, dlatego że Bóg pragnie mieszkać w nas. Wow, amen? Bóg pragnie mieszkać w nas, co za nowina. Czy Kościół o tym mówi? Powinien o tym mówić, że Bóg nie mieszka w budynkach, tylko w nas, w ludziach. To Biblia nam o tym mówi. Jakiż dom mi wybudujecie, mówi Bóg. Ja nie mieszkam w budowlach rękoma zbudowanymi. Ludzie wymyślili taką ideologię, że są świątynie, w których Bóg mieszka. To nie jest prawdą. To są tylko budynki, które kosztują bardzo wiele. Bóg mieszka w nas. Bóg mieszka w człowieku. Mieszka w tobie i we mnie. Jesteśmy dla Niego domem i musimy Mu na to pozwolić. Musimy pragnąć ponad wszystko i musimy zrobić wszystko, co możliwe, aby Bóg mieszkał w nas. Wiecie dlaczego? Dlatego, że odgrywamy w tym duecie Jezus i ja ważną rolę. Odgrywamy ważną rolę. Jest taka niepozytywna historia w Biblii, którą dobrze znacie, ona powinna nas poruszać i pobudzać do myślenia. Był taki człowiek, o którym się mówi bardzo dużo w świętach pamiątki Wielkiej Nocy. Judasz. Pamiętacie go? Judasz był uczniem Jezusa. Judasz był uczniem Jezusa. Chcę wam to podkreślić. On był w najlepszej wspólnocie, w jakiej mógł być. Jeśli powiemy o grupie, o kościele, o wspólnocie, o zborze, to Judasz był w najlepszym zborze, w jakim można było być. A nie tylko to. Judasz miał najwspanialszego pastora. Zgodzicie się ze mną? Kto był pastorem Judasza? Jezus. Pomimo wspaniałej służby, pomimo wspaniałego przebywania pośród znaków i cudów. Przebywał pośród znaków i cudów? Pomimo wspaniałych możliwości, wielkiej szansy, przegrał wszystko. Przegrał wszystko. Dlaczego? Dlaczego przegrał wszystko? Dlatego, że nie miał czegoś, o czym ja i ty nigdy nie powinniśmy zapomnieć. Nie miał Boga wewnątrz siebie. Wiecie, nasze wnętrze jest zawsze mieszkaniem. Albo Bóg, albo coś innego. Zawsze coś w nas mieszka. Zawsze coś w nas jest. Biblia mówi, że wszedł szatan do Judasza, zwanego Iskariotą, który był jednym z 12. Wszedł szatan. Był w najlepszej wspólnocie. Był pośród najlepszych ludzi. Był pośród tych, którzy oglądali cuda, a mimo tego diabłu udało się wejść do jego serca. Niech to będzie dla nas ostrzeżenie, że to nie jest tak, o chup sobie i wszystko będzie super. Oto diabeł chodzi jako lew ryczący i czyha, kogo by owładnąć. Musimy o tym pamiętać. Przyjrzyjmy się pewnym przykładom. Na przykład Józef. Króciutko. To niesamowita postać z Biblii. Powiem tak, powołany spośród płomieni. To określenie się będzie pojawiało. Powołany spośród płomieni. Dlaczego? Tak to określam. Pogardzony przez najbliższych. Odrzucony. Kuszony i okłamywany, fałszywie oskarżony, ukarany za zbrodnie, których nigdy nie popełnił. Ogień? Ogień? Powołany wśród płomieni. Pomimo tego wiedział, że to, co ludzie zamierzyli jako zło, Bóg ma moc obrócić w dobro. On wiedział. I Bóg wyciągnął Józefa z samego serca płomieni. Umieścił go w pałacu i użył, by ocalić mnóstwo ludzi. Kochani, kościele, jeśli czasami tkwimy pośrodku płomieni, nie upadajmy na duchu. To oznacza, że Bóg ma coś szczególnego dla nas, dostrzega w nas więcej niż my sami widzimy. Ja ostatnio rozprawiam się z pewnymi religijnymi przekonaniami. I dla niektórych może to być kontrowersyjne, rozumiem, bo są takie religijne przekonania, nazywam je mitami, które trzeba skonfrontować z Biblią. Boże Słowo jest prawdą. O jednym z takich przekonań już wcześniej mówiłem, ludzie często mówią, Bóg daje tyle, ile potrzeba. To nie jest biblijne określenie. Tego nie znajdziemy nigdzie w Biblii, takiego stwierdzenia. Ale znajdziemy wiele stwierdzeń, już o tym mówiłem, że On jest El Shaddai, Bóg Wszechmocny, który daje więcej niż nam potrzeba. Taką ma moc. Uczyni więcej, niż jesteśmy w stanie pomyśleć i poprosić. Dawid mówi, kielich mój przelewa się. Mówiliśmy, że było 12 koszy odpadów, kiedy rozmnożył Pan Jezus chleb, aby nakarmić 5000 mężczyzn. Niesamowite. A później Pan Jezus każe wypłynąć na głębie i Piotr łowi tyle ryb, że łodzie nie mogą pomieścić. Bóg jest hojnym Bogiem. On daje więcej czasami niż nam potrzeba. Pan Jezus powiedział, daje miarą potrzęsioną, przepełnioną, włożę w zanadrza wasze. Ale o tym już mówiliśmy. A dziś, bo tak dawkuje, dziś drugi mit, drugie religijne określenie. Bóg nie dopuszcza więcej, niż jesteśmy w stanie udźwignąć. Chrześcijanie tak mówią. A nie ma tego w ogóle w Biblii. Nie ma tego w Biblii. Dziś wam to udowodnię. Nie ma tego w Biblii. W Biblii czytamy, odtąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało wasze siły. Tylko ten jeden werset. Co on znaczy? Że Pan z pokuszenia daje wyjście, abyście mogli je znieść, zwyciężyć. Pokuszenie. Zupełnie coś innego. Zupełnie inny temat. Wyraźnie czytamy, że Bóg nie pozwoli na to, byśmy byli kuszeni ponad to, co potrafimy unieść. To znaczy, że w Jezusie mamy możliwość zwyciężyć każde pokuszenie, które na nas przychodzi. Ale Biblia nie mówi, że da nam więcej, niż jesteśmy w stanie unieść. Wręcz odwrotnie. I to jest ciekawe. Bóg często pozwala, bym był doświadczony ponad moje możliwości i siły. Posłuchajcie mnie, Kościele. Ponad moje możliwości i siły, abym mógł doświadczyć zależności od Niego oraz abym mógł się cieszyć, że On jest większy niż moje ograniczenia i słabości. Jeśli Bóg daje mi tylko to, co ja jestem w stanie unieść o własnych siłach, to gdzież jest Boże działanie? Sobie poradzę. Jestem na tyle silny, że dam rady. Ale my czasami niesiemy więcej, niż jesteśmy w stanie unieść. I jesteśmy w stanie to przejść, tak jak Józef, który po ludzku nie był w stanie tego przejść. On przeszedł, dlatego że pozwolił Bogu, by On objawił swoją moc w jego życiu. Pomyślcie o Dawidzie. On również został wybrany. Kiedy stał podczas płomieni, nie próbował zaprzeczyć, że się zmaga z problemami, ale wiedział, że Bóg jest tym, który niesie ocalenie niezależnie od okoliczności. Wiedział. Na przykład w Psalmie 34 zadeklarował, wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Halleluja. Wiele. Wiele spada. Wiele musimy czasami unieść. Wiele czasami nas dotyka. Ale my jesteśmy powołani, aby stać w miejscu zwycięzców. Pomyślmy o Hiobie. Jeśli szukamy kogoś, kto został wyciągnięty z płomieni, to tym kimś jest właśnie on. Hiob. Postanowił służyć Bogu bez względu na okoliczności. Kiedy czytamy księgę Hioba, przeraża. Mnie przeraża. Stracił wszystko. Dzieci, inwentarz, majątek, zdrowie. Nie pozostało mu nic oprócz oddechu. I tym oddechem chwalił Boga. Jak młodzież mówi, miazga. Mózg paruje. Wiecie, co on mówi? Poczytałem trochę w tym tygodniu. Powiedział tak. Po prostu to jest do naszego ludzkiego umysłu, aby ogarnąć niemożliwe. On mówi tak. Choćby mnie zabił wszechmocny, ufam i dróg moich przed nim chcę bronić. Niesamowite. Czytamy o tym w księdze Hioba w 13 rozdziale. A później w 23 czytamy, z prób wyjdę czysty jak złoto. Co za gość. To jest dla mnie inspiracja. Ten człowiek był w stanie unieść więcej, niż mógł udźwignąć. Tutaj jest argument duchowy, biblijny, że czasami jest więcej, niż jesteśmy w stanie udźwignąć, ale Bóg dzięki naszej postawie zwycięzców jest w stanie dokonać rzeczy niesamowitych, aby objawić swoją moc. Ja wierzę w takiego Boga. Ja wierzę takiemu Bogu. I teraz, Nie chodzi o teorię, że jesteśmy formowani i kształtowani w ogniu przeciwności. Nie chcę tworzyć takiej teorii. Ale tak naprawdę ten piec ujawnia, kim jesteśmy. Kim jesteśmy? Kim jestem jako człowiek w Jezusie Chrystusie? Czy to jest tylko intelektualna wiedza, czy to jest wbite w moją duszę, w moje serce? Czy to jest we mnie? Jako ludzie wiary potrzebujemy podłączyć się do nieograniczonych zasobów tego, który mieszka w nas. On jest naszym dziełem. On jest naszym działem, przepraszam. Naszym miejscem zaopatrzenia. Z Jezusem zawsze stoimy na zwycięskiej pozycji. Chciałbym, byśmy to uchwycili. I na koniec kilka wskazówek praktycznych. I znów przybliżę wam dziś kolejnego bohatera wiary z Biblii, Gedeona. Kim był Gedeon? Był zwykłym facetem z najmniejszego z plemion izraelskich. Z najmniejszego plemienia izraelskiego. A jednak Bóg użył go do pokonania całej wrogiej armii, która dręczyła w tamtych czasach naród izraelski. Widzimy Gedeona ukrywającego się w tłoczni winnej. Podziały się złe rzeczy. Był dramat. Było prześladowanie. Cały Izrael popadł w grzech, oddając cześć demonom, bożkom Amorytów. Czytajcie o tym w Biblii. Cały naród izraelski, Boży lud wybrany, popadł w grzech i zaczął czcić demony, bożki Amorytów. Działo się coraz gorzej i Bóg oddał ich w ręce Midiańczyków. Bóg oddał ich w ręce Midiańczyków. Życie ich było ciężkie, byli zmuszani uciekać w góry, kryli się po jaskiniach, Midiańczycy ścigali ich, niszczyli zbiory i ich stada. To wszystko się działo. W końcu pogrążeni w rozpaczy, już mieli tak dość, że zaczęli wołać do Boga, a On im odpowiedział przez zwykłego człowieka, którego znalazł w tłoczni winnej. Niesamowite. Bóg myśli więcej o nas, niż my sami o sobie. Przeczytajmy tekst z Biblii, Sędziów 6 rozdział. Wówczas Pan zwrócił się ku niemu. Idź w tej swojej mocy i wybaw Izraela spod władzy Midianu. Czy się nie posyłam? Lecz Gedeon zapytał, za przeproszeniem, mój panie, czym mam wybawić ten Izrael? Czym mam wybawić Izraela? Zauważ, że mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, a ja jestem najmłodszy w domu mego ojca. Pan jednak zapewnił go, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midiańczyków co do jednego. Gedeon wciąż był niepewny. Proszę, powiedział, jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to ty rozmawiasz ze mną. Nie odchodź stąd, proszę, aż wrócę do ciebie. I położę przed tobą mój dar. A on odpowiedział, dobrze, pozostanę, aż wrócisz. Ilu z was wie, że Bóg jest Bogiem porządku? Jestem przekonany, że aby stać na zwycięskiej pozycji, musimy zrozumieć i ustanowić Boży porządek w naszym życiu. Inaczej będą same kłopoty. Inaczej nie będziemy sobie radzić. W historii Gedeona widzimy, jak on, zastraszony, zagubiony, odkrywa, że Bóg go spostrzega inaczej, niż on spostrzega siebie. I pragnie dokonać przez niego rzeczy niemożliwych. Bo Bóg zawsze dostrzega w nas więcej niż my sami. Będę to powtarzał. To jest ważne. Co zrobił Gedeon? I to jest coś, o co się pomodlimy dzisiaj. To Bóg położył na moje serce. Za chwilkę staniemy do modlitwy. I wierzę, że Pan dotknie naszych serc. Jest to lekcja dla nas. Po pierwsze, to mnie najbardziej uderzyło, kiedy Gedeon odkrył, że Bóg jest po jego stronie i że on jest w stanie wykonać to, do czego go powołał, Gedeon rozwala wybudowane przez ojca ołtarze dla demonów, bożków, amorytów. To jest pierwsza rzecz, którą Gedeon zrobił. Powiem tak. Gedeon dobrze rozpoczął. Usunął wszystko to, co zostało zbudowane z powodu odstępstwa i grzechu. Rozwalił ołtarze bożków. Usunął nieprawość Izraela. I zbudował dla Pana ołtarz, na którym składano ofiary Bogu Wszechmocnemu poprzez cały naród. Księga Sędziów, 6 rozdział. To się stało w pewnym momencie. 28 werset. Chcielibyśmy zobaczyć. Przepraszam, dobrze mówię? 28, tak. Ledwie mieszkańcy miasta wstali wczesnym rankiem, zauważyli, że ołtarz Baala leży w gruzach. Aszera, który przy nim stał, jest ścięta, a na nowo wybudowany ołtarz płonie, na nowo wybudowanym ołtarzu płonie ofiara całopalna złożona z wybornego cielca. Zaczęli wówczas zadawać sobie nawzajem pytanie, kto też dopuścił się tej rzeczy? Zbadali i doszli, że odpowiada za to Gedeon, syn Joasza. Gedeon zburzył, poruszony Bogiem, wszelkie bóstwa zbudowane bożkom Baala, bogom Aszera, rozwalił te ołtarze, zburzył je i postawił ołtarz dla Pana. Jakie to dla nas ma dzisiaj przesłanie? Mówimy o praktycznych rzeczach. Jak być zwycięzcą? Jak żyć zwycięskim życiem? Jak oglądać zwycięstwo? Jak skonfrontować się z tym, że niektórzy upadają, nie są zwycięzcami? Bo jest tu według mnie przesłanie dla nas bardzo wyraźne. Aby nasze życie było zwycięskie, dobre, musimy iść za Panem całym naszym sercem. Tak i amen. Każdy musi pozwolić Bogu zburzyć ołtarz grzechu w naszym życiu. Musimy się rozprawić z tym, co Bogu się nie podoba. To jest główne przesłanie. Trzeba pozwolić Bogu, aby nas oczyścił z tego, co było naszą niewolą, słabością. Porzucić to, co jest grzeszne i złe, a napełnić się Jego obecnością. Nie ma innej drogi, chrześcijanie. Nie ma innej drogi. Jeśli chcemy pozwolić małym bożkom Aszery ciągle panować w naszym życiu, będziemy ciągle ponosić porażki, ciągle będziemy upadać, ciągle będziemy mieli problem, ciągle będziemy przegrywać, ciągle będzie źle i ciągle będziemy narzekać. Czy mówię coś kontabilnie z Nowym Testamentem? Przepraszam. Kontybilnie, tak? Ja używam takich słów, których nie powinienem używać. Przepraszam. Drugi list do Koryntian, 12 rozdział, apostoł Paweł mówi tak. 21 werset. Czy gdy znów przyjdę, nie poniży mnie Bóg wobec was? I nie będę musiał opłakiwać wielu spośród tych, którzy wcześniej zgrzeszyli. I niestety nie upamiętali się w swojej nieczystości, nierządzie oraz w rozwiązłości, której się dopuścili. O kim mówi apostoł Paweł? Do kogo apostoł Paweł przychodzi? Przychodzi do tych, którzy się stali Bożymi dziećmi, którzy nagle zaczęli podupadać, bo nie rozprawili się wszystkim w swoim życiu. Będę musiał opłakiwać wielu spośród tych, którzy wcześniej zgrzeszyli i się nie upamiętali. Bóg chce zburzyć w naszym życiu wszelkie ołtarze demonów. On chce oczyścić nas wszelkiego grzechu, abyśmy prowadzili zwycięskie życie. Nie ma innej drogi, nie ma innego zwycięstwa. Upadamy, bo nie burzymy tych ołtarzy. Każdy niech się z tym skonfrontuje. Ja nie jestem sędzią. Każdy z nas odpowie przed Panem za swoje życie. Każdy z nas kiedyś stanie przed Bożą stolicą. Nie ma innej drogi. Zwycięzcy dbają o czystość i świętość. Zwycięstwo nie jest tylko sprawą Pana. Zwycięstwo jest moją decyzją, że całkowicie powierzam swoje życie Bogu. Zapraszam Jezusa jako Pana do swojego życia. Mówię, nie żyję już ja, ale Chrystus we mnie. Wtedy moje życie staje się płonącym ołtarzem dla Pana. Tylko w ten sposób. Dlatego niektórych nie ma. Byli, deklarowali, ich nie ma, bo nie zburzyli swoich ołtarzyków. Bo nie rozprawili się z wieloma rzeczami w swoim życiu. Trzeba ich opłakiwać, trzeba się o nich modlić. Bo to doprowadza do zguby. Kiedy zostawimy diabłu paluszek, on złapie za całe ramię. Ktoś powiedział historię o człowieku, który sprzedawał dom, ale tak bardzo ten dom kochał. I mówi, zostawię sobie tutaj jedną tylko rzecz, małą rzecz. Bo ten dom jest mi tak bliski. Powiesił coś na haku. I ten właściciel nowy się zgodził, bo dostał dobrą cenę. Problem polegał na tym, że tamten cały czas go nachodził i przychodził do tej swojej rzeczy, którą zawiesił na tym haku. I miał problem, bo się zgodził notarialnie. Miał do tego prawo. Bóg chce, aby nasze życie było płonącym ołtarzem dla Pana. Amen. Po drugie, szybciutko. Odkrywam, że to nie Boże dzieci mają nocne koszmary, ale to nieprzyjaciel może przeżyć koszmar. Mam sprawić diabłu ból głowy. Tak mam żyć. To nie mnie ma boleć głowa. Nie mówię o dolegliwościach takich, wiecie, z powodu pogody. Ja parafrazuję. Mówię, że czasami boli nas głowa, bo nie dajemy sobie rady, bo wszystko nam się wali. Dlaczego tak odważnie? Jako Boże dzieci, jeśli deklarujemy to, co mówi Biblia, dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, zostaliśmy postawieni na zwycięskiej pozycji. Pozycji mogącej sprawić, Kościele, powiem to odważnie, nie boję się tego powiedzieć, na pozycji mogącej sprawić, że piekło zatrzęśnie się w posadach. Kiedy mówimy, że Jezus żyje w nas. Kiedy mówimy, że napełnieni jesteśmy Duchem Świętym, że jesteśmy Bożą świątynią. To wierzę także, że piekło powinno się trzęść w posadach, nie w posadach, nie my. Nie my. Modlę się o to. Rozmyślam o tym i wierzę, że w życiu wielu z nas przyszedł czas, aby Bóg dał wyraźny dowód swojego namaszczenia nad naszym życiem, które spowoduje, że wyrwą się drzwi piekła z zawiasami. Amen. Dziękuję za wasz aplauz, entuzjazm. To piekło takie straszne, prawda? Takie potężne. Dwa wersety ku zachęcie. Bardzo proste. 2 Koryntian i Rzymian 8, Koryntian 2. Bogu zaś niech będą dzięki za to, że zawsze daje nam zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że woń Jego poznania rozchodzi się przez nas wszędzie. Jest to moje słowo? Nasze? Słowo oazy? Bardzo ważne tu są litery, słowa zapisane. Tu nie jest powiedziane, że Bogu niech będą dzięki, że od czasu do czasu daje nam zwycięstwo. Drugi tekst. Rzymian 8:37. Lecz mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas ukochał. Lecz mimo tego, czyli tych rzeczy, tego ognia, tych doświadczeń, mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas ukochał. Bóg obiecuje Kościele, że będzie razem z nami. On nas nie zostawia, byśmy zwyciężali sami. On nie posłał Gedeona samego. On powiedział, ja pójdę z tobą. Jeśli On jest naszym schronieniem i naszą siłą, zawsze Możemy liczyć w trudnych chwilach na Jego obecność. Możemy liczyć na to, że nam pomoże, że nas wesprze. Możemy paść na nasze kolana, zacząć się modlić i możemy odczuwać, jak ten perfum Jego obecności, ta woń Jego obecności unosi się z naszego życia, a nie smród złego postępowania, złych nawyków i złego zachowania. Powiedziane jest woń Jego poznania. Ale to od nas zależy, jak siebie spostrzegamy. Czy tak jak Bóg nas widzi? Kiedy On się martwił. Panie, potwierdź mi to. Ja nie jestem pewny. Nie jestem pewny, że dam radę, ale Bóg mówi, ja będę z Tobą. Pójdę z Tobą. Idź po ten materiał na ofiarę. Jak przyjdziesz, ja tu czekam na Ciebie. Ja tu będę czekał na Ciebie. Ja Ciebie poślę. Ta historia o Gedeonie jest niesamowita. Gdy ją czytam i czytam ponownie, widzę, jak Bóg niesamowicie objawił się w życiu zastraszonego Gedeona, który pokonał całą armię w 300. Niesamowita historia. I ostatnia myśl. To są tylko pierwsze moje przemyślenia. Będziemy kontynuować. Wskazówki, jak zwyciężać, jak prowadzić zwycięskie życie. Zmień niezależność na zależność od Boga. Niesamowita rzecz. Niesamowita myśl. Jedną z rzeczy, jakich użyli wojownicy Gedeona, to jest nie do pomyślenia. Oni byli żołnierzami. I nagle Bóg im mówi, że mają swoją zależność odłożyć, od zależność w siebie, w swoje zdolności. Mają odłożyć i być zależni od Boga, który ich prowadzi. I wiecie, co im Bóg powiedział? Że mają wojownicy Gedeona rozbić gliniane naczynia, wziąć pochodnie, zacząć trąbić na trąbach, iść do przodu i wróg będzie pokonany. Bóg używał niekonwencjonalnych środków, aby odnieść zwycięstwo. Zawsze. Pamiętacie Jerycho? I mury potężne w Jerycho. Kazał im chodzić w koło tych murów 6 razy, a później za 7 razem mieli zadąć w trąby i wydać okrzyk chwały i mury Jerycha się rozwaliły. Tu było podobnie. Sędziów 7:20. Na ten znak zadeły w trąby pozostałe oddziały. Ludzie potłukli dzbany, chwycili w lewe ręce pochodnie, a w prawe ręce rogi, by zatrąbić. To wszystko tutaj w tym wersecie jest 5 kazań. 5 tematów do nauczania. Ja nie jestem w stanie wam tego teraz wszystkiego wytłumaczyć. Ale o jednym chciałbym powiedzieć. Jedną rzecz chciałbym zasygnalizować. Oni wzięli i potłukli dzbany. Bo każda z tych rzeczy, gdy się im przyjrzymy, ma odniesienie w Nowym Testamencie. Ma odniesienie do naszego duchowego życia. Te pochodnie mają odniesienie. Rogi mają podniesienie. Trąbienie ma odniesienie. Morał jest taki. Mamy skarb w naczyniach glinianych. I to już nie jest historia z życia Gedeona z Księgi Sędziów, ale to jest historia z drugiego listu do Koryntian, 4:7-9. 7 wers mówi tak. Skarb ten mamy w naczyniach glinianych, aby było widoczne, że źródłem tej ogromnej mocy jest Bóg, a nie my. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy przytłoczeni. Bywamy bezradni, lecz nie zrozpaczeni. Prześladowani, lecz nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. To jest Boże Słowo. Życie nie jest łatwe, jak niektórzy głoszą. Fiku miku, będziesz wierzył, ruszysz magiczną rączką, będziesz miał wszystko. Piękne powodzenie, zdrowie, sukces. Będziesz piękny, ładny, przystojny. Będziesz piękna, będziesz żyła długo. Bzdura w życzeniach, chciejstwo. Chciejstwo. Nie wierzę w taką Ewangelię. Odcinam się od takiej Ewangelii. Jeśli chcecie mieć innego pastora, który tam bierze jak tamci, to musicie mnie zmienić. Bo życie jest trochę inne i Biblia jest trochę inna niż tamci głosiciele. Uciskani, nieprzytłoczeni, bezradni, lecz niezrozpaczeni, prześladowani, nieopuszczeni, powaleni, ale niepokonani. W ogniu, czasami w ogniu, ponad nasze siły, ponad nasze możliwości. Ale jest coś w tych glinianych naczyniach, jakimi jesteśmy. Mamy coś niesamowitego w sobie. Bóg nie używa mojej siły, ale używa mojego złamania. Już o tym mówiłem. My musimy przechodzić przez procesy łamania. Musimy rozbić te gliniane naczynia, aby wydobyło się ze środka to, co tam jest. Nie ma innego sposobu. Dlatego wzięli te gliniane naczynia i stłukli je. Taki Bóg dał znak, że tak będzie zawsze, kiedy ja będę z moim ludem, kiedy będę z moimi dziećmi, kiedy będą stłuczone gliniane naczynia, skruszone serca. Wtedy ja objawię swoją moc. Wtedy ta moc, która jest z Boga, uwidoczni się na zewnątrz i będzie źródłem zwycięstwa. Nie ma innej drogi. Paweł i Sylas są aresztowani, wtrąceni do więzienia. Zostali pobici i skazani na zgnicie w lochu. Taki był werdykt. Ale o północy zaczęli się modlić i wielbić Boga. Nie uczynili nic złego. Pomogli dziewczynie, która miała problemy psychiczne. Miała tak naprawdę problemy z opętaniem. Zajmowała się wróżbiarstwem, magią i czarami. Oni ją spotkali, pomodlili się o nią i złe duchy, te duchy, które ją trzymały, wyszły z niej. I teraz ludzie, którzy ją używali do zarabiania pieniędzy, tak się zdenerwowali, tak się wkurzyli, że postanowili Pawła i Sylasa zniszczyć za to, czego dokonał. I Biblia mówi, że utracili źródło swojego dochodu, dlatego byli gotowi zrobić wszystko, aby Pawła i Sylasa zabić. Wiecie, ludzie dzisiaj dla pieniędzy są gotowi zrobić wszystko. Wszystko. Nic się nie zmieniło. I oni nie mogli spać. Nie dziwię się. Ja bym też nie spał. Poranieni, pobici, wrzuceni do lochu, skuci w kajdany. Na samym dnie lochu skazani na zgnicie za nic. Nic takiego nie zrobili. Nie mogli spać. To jest to, co mówiłem tydzień temu. Ale oni podjęli decyzję, że jeśli my nie możemy spać, to diabeł także nie powinien. To przemówiło do mnie niesamowicie. Jeśli ja nie mogę spać w nocy, to także sprawię diabłu ból głowy. Także on nie będzie spał. Co oni zrobili? O północy zaczęli się modlić i zaczęli śpiewem wielbić Pana. Czytamy, że o północy zaczęli oddawać Bogu chwałę. Zaczęli się modlić w takim stanie, w jakim byli. Pytam się, co ty robisz, bracie i siostro? Co ja robię, gdy przychodzą trudne sytuacje? Takie problemiki się pojawiają. Takie różnego rodzaju doświadczenia na nas przychodzą. Co my robimy wtedy? Czy my także w modlitwie i w uwielbieniu zaczynamy sprawiać diabłu ból głowy? To jest odpowiedź. Dlaczego możemy tak robić? Kochani, bo mamy tożsamość w Chrystusie. Bo On mieszka w nas. Bo jesteśmy posadzeni w miejscu zwycięzców. Jeśli nasze problemy nie dają nam spać w nocy, to może niech nasze uwielbienie i modlitwa nie pozwoli diabłu zmrużyć oka. Nie warto by o tym pomyśleć? Wiemy, kim jesteśmy. Diabeł już nas nie ogranicza. Nie powinien nas przynajmniej ograniczać. Bo ten, który żyje w nas, stworzył nas do życia bez ograniczeń. stworzył nas do życia zwycięskiego. W imieniu Jezusa Chrystusa jest wielka moc. Jeśli jesteśmy przytłoczeni różnego rodzaju trudnościami, to pozwólmy, aby z tego naszego wnętrza, z tych glinianych naczyń, czasami trzeba się skruszyć przed Bogiem, złamać przed Bogiem, oddać Mu chwałę, zacząć się modlić. A gdy to robimy, to z tego skruszonego życia zaczyna wydobywać się woń Boża, moc Boża. Jego moc okazuje się w naszych słabościach. On przychodzi i zwycięstwo jest nasze. On przychodzi, a zwycięstwo jest nasze. My się chlubimy zwycięstwem. Niech te trzy proste wskazówki w jaki sposób poruszają nas. Powstańmy, pomódlmy się na koniec. Poproszę muzyków. Będę kontynuował. Mam nowe przemyślenia na temat siły uwielbienia. Będę o tym mówił, może w okresie świąt. Abyśmy odkryli na nowo piękno uwielbienia Boga. Abyśmy zasmakowali tych niesamowitych dobrodziejstw, które płyną z uwielbienia Pana. Aby Duch Święty nam pomógł. Bo jesteśmy przez Boga wybrani. Bóg dostrzega w nas więcej niż sami dostrzegamy. Możemy stać na zwycięskiej pozycji w naszym życiu. Chciałbym, abyśmy byli szczerzy przed Bogiem. Na koniec każdego nabożeństwa robimy wezwanie. Modlimy się przez parę minut. Przemyślmy słowo, które dziś czytaliśmy. Rozważanie. Bracia i siostry, ja naprawdę w ostatnich dniach modlę się, aby Bóg dawał mi słowo, które mam powiedzieć zborowi. Nie chcę nic mówić, co jest tylko przygotowaniem, jakimś opisaniem czegoś. Chcę wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego. Miałem takie noce, kiedy budziłem się o 2:00, do 4:00 nie mogłem spać. Modliłem się, szukałem Pana. Modliłem się do Boga. To, co mam mówię, jest jakby zlepkiem tego, co Duch Święty mówi do mojego serca. Spisuję sobie pewne rzeczy. Czytam. Wyciszam się przed Panem. Nie widzę innej drogi. Jeśli chcemy dalej zajść, musimy iść z Panem, musimy iść na maksa, musimy iść całkowicie Jemu oddani. Wszystko inne będzie tradycją, takim tylko zwykłym, pospolitym, chrześcijańskim życiem. Ale Bóg chce uczynić nas swoimi narzędziami. Chce, by unosiła się ta woń Jego poznania po całej ziemi. Bóg nas bardzo kocha. To jest dla nas dobre. To jest dla mnie dobre. To jest dla nas dobre. Jestem tym glinianym naczyniem. Może trzeba coś zburzyć w Twoim życiu. Może jakąś warownię, jakieś bóstwo, które gdzieś tam sterczy. Może coś ze starego życia, co przeszkadza Ci w relacjach z Bogiem, co Cię napędza, ciągnie, dręczy, nie może sobie z tym poradzić. Zrób jak Gedeon, zburz te wszystkie ołtarzyki, te bożki w swoim życiu, rozwal to i powiedz: Boże, tylko moje życie jest ołtarzem dla Ciebie. Nic więcej, tylko to zrób. Bóg przyjdzie ze nowym, świeżym namaszczeniem. Przyjdzie z nową, świeżą mocą. Może trzeba przestać się bać i trząść. Może potrzeba odkryć, że to nie Boże dziecko, ja mam mieć koszmary, ale to diabeł ma się czuć niepewnie, bo ten, który mieszka we mnie, jest większy niż ten, który jest na świecie. I po trzecie, a może tak za bardzo polegamy na sobie. Może trzeba zmienić niezależność na zależność od Boga. Może tak mamy swoje pomysły na wszystko. Może tak sobie sądzimy wszystko według siebie. Może tak mamy taki uformowany sposób myślenia i tak sobie żyjemy i tak idziemy dalej. Nie wiadomo dokąd idziemy, nie wiadomo co to będzie. Jeśli Bóg z nami, to ktoś przeciwko nam. Jeśli ktoś chciałby się pomodlić i chciałby przyjść w jakiejś kwestii do Pana, to bądźmy szczerzy dzisiaj. To jest dobry moment. Nie robimy tego jako rytuału religijnego, ale po to, by sobie usługiwać, by się pomodlić o siebie, bym ja mógł stanąć też z wami tutaj z przodu i powiedzieć: ja też się chcę modlić, ja też pragnę szukać Bożego oblicza z moimi braćmi i siostrami. Może ktoś chciałby powiedzieć dzisiaj: Panie Jezu, chciałbym Ci oddać moje życie. Może nigdy tego nie zrobiłaś, nigdy tego nie zrobiłeś. Może chciałbyś powiedzieć: zapraszam Ciebie, Jezu, do mojego serca. Chcę żyć z Tobą. Pragnę, abyś Ty wypełnił moje życie. Chcę, abyś też uczynił ze mnie swoje mieszkanie, swój dom, byś zamieszkał, Boże, w moim sercu. Jeśli ktoś ma taką potrzebę, to możemy się też pomodlić. Możemy także do Pana westchnąć. Ale to jest tak i tak sprawa między Tobą a Bogiem. Między Jezusem a Tobą. Tobą a Jezusem. To Ty Jego zapraszasz do swojego serca. On przyszedł i umarł za Ciebie, za Twoje grzechy, za Twoje życie, za życie każdego z nas. Jeśli ktoś chciałby się pomodlić taką modlitwą, pochylmy jeszcze głowy. Może ktoś jest taki. Dajmy taki czas, minutę. Niech Duch Święty przemawia teraz. Niech Duch Święty dotyka. Panie, modlę się, abyśmy wszyscy na tym miejscu mieli świadomość daru łaski zbawienia, przebaczenia grzechów i tego, że Ty, Panie, chcesz zamieszkać w naszych sercach. Że Ty, Panie Jezu, dając przykład narodzenia się w stajni, w żłobie, dałeś nam przykład, że szukasz miejsca, w którym Ty chcesz być. Panie, i tym najlepszym miejscem dla Ciebie jest ludzkie serce. Jest ludzka dusza, ludzkie życie. Ty, Panie, chcesz przyjść i narodzić się w nas. Narodziłeś się w żłobie, ale chcę, abyś narodził się w moim sercu. Chcemy, aby narodził się w Tobie, każdym z nas. Panie, modlimy się o to. I dziękujemy Ci, że to się dzieje, że wielu z nas tego doświadczyło. Że wielu z nas może powiedzieć: mieszka Jezus w moim sercu, jestem Bogu za to wdzięczny. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci. Bóg jest dobry.